Hejka, po dość krótkiej przerwie, dla nas krótszej niż dla was, witamy was w kolejnym odcinku Komiksmenów.
Tu Sergiusz.
I Natalia.
Dziś będziemy omawiać debiut jednego z moich ulubieńców.
Myślałem, że tamten był twoim ulubieńcem, poprzedni pan.
W sumie Good Point bardziej lubię Thora niż Spidey'a, ale no nie wiem, jak mi się nostalgicznie mi się czytał ten komiks, bo to teraz rozumiem, jak naprawdę dobrą ekranizacją, czyli taką naprawdę wierną, były stare Spidey'e.
Tak, chociaż wcześniej zrobił to serial animowany.
Oj, dobra, dobra.
Bo był równie wierną adaptacją.
No ale ja mówię teraz o filmowych, tak? O aktorskich.
Nie, no to na pewno. Więc kończymy powoli nasz sierpniowo-urodzinowy cykl debiutem Spidermana, który w tym roku kończy swoje 60. urodziny. Z racji tej omówimy dzisiaj 15. numer Amazing Fantasy, w którym Spiderman zadebiutował. Jak zwykle pytanie do ciebie za 1000 punktów. Kto stworzył Spidermana?
Stan Lee i Steve Ditko.
Bardzo ładnie! No, myślałem, że...
Już przygotowałam się! Czekałam na to pytanie.
Jestem z siebie dumny. Chociaż to pytanie jest podchwytliwe, ponieważ doszło do pewnych nieścisłości, jeśli chodzi o genezę tej postaci.
Oj, dobra.
Bo Stan Lee przypisał sobie większość zasług. Steve Ditko po jakimś czasie sobie przypisał jeszcze większą część zasług. A do tego jeszcze wszystkiego dołączył Jack Kirby, który też w jakimś tam stopniu w stworzeniu Spidermana uczestniczył. Generalnie historia wygląda tak, że Stan Lee stwierdził, że chce stworzyć postać, z którą każdy będzie mógł się utożsamiać. Bo tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, wyglądało to raczej tak, że do tej pory superbohaterami zawsze byli ludzie, po pierwsze dorośli, a po drugie tacy, którzy mają jakieś zaszczytne, powiedzmy, stanowisko. Nawet w DC to widać, bo Superman jest dziennikarzem, a w tamtych czasach wydaje mi się, że był to prestiżowy zawód.
Przepraszam.
Nie, Wonder Woman jest na przykład księżniczką.
Zawód księżniczka też mocny.
No, mocny. A superbohaterowie Marvela, mimo tego, że byli bardziej ludzcy, to nadal byli jednak z tych wyższych sfer, no bo byli naukowcami, lekarzami czy jakimiś bogaczami. No a tutaj nagle pojawia się postać nastoletniego superbohatera i to nie znaczy, że wcześniej takie postacie nie istniały, bo istniały, tylko że do tej pory, czyli do 62 roku, były pomocnikami, sidekickami głównych superbohaterów. Jednym wyjątkiem jest Shazam, który był nastolatkiem również, ale on zmieniał się w dorosłego superbohatera, więc to jest trochę inny przypadek niż Spider-Man. No i Stan Lee stwierdził, że on chce stworzyć właśnie taką postać, z którą każdy na całym świecie będzie mógł się utożsamić. I stworzył Spider-Mana, bazując na postaci Spidera. To był bohater pulpowych powieści chyba z lat, nie wiem, 30-tych, 40-tych.
A już myślałam, że DC.
Nie. Też inspiracją podobno, chociaż to bardziej taka apokryficzna historyjka, jest moment, w którym Stan Lee, dumając nad nową postacią, spojrzał na sufit, a po suficie chodził pająk. I tak padł na pomysł, że powstanie postać inspirowana pająkiem. Co ciekawe, Martin Goodman, czyli wydawca Marvela, kiedy usłyszał o tym pomyśle, stwierdził, że to w ogóle nie ma żadnych szans na sukces, ponieważ ludzie nienawidzą pająków. No i chyba też był przyzwyczajony do tej formuły, gdzie superbohater jednak jest dorosły i nie jest tak zwyczajny jak Spider-Man, nie jest jakimś everymanem, tylko wręcz przeciwnie, bo kto by chciał czytać o przygodach kogoś, kto jest w sumie nudny. Z tego powodu Spider-Man dostał ostatni numer Amazing Adult Fantasy, bo tak się nazywał ten komiks, do 15 numeru, a w ostatnim numerze zmieniono po prostu na Amazing Fantasy i to miał być taki pilot jakby, ten ostatni numer Amazing Fantasy i Goodman nie wierzył, że Spider-Man odniesie sukces, więc dlatego się zgodził na to, żeby go puścić w tym odchodzącym w zapomnienie komiksie. Oczywiście później się zdziwił. Zresztą na końcu jest też prognoza słuszna twórców, którzy napisali, że zapraszamy na kolejne przygody Spidermana w jego solowym komiksie, więc oni przewidywali, że to rzeczywiście zażre. No i tak się stało oczywiście. Spiderman odniósł ogromny sukces i bardzo szybko dostał swój solowy komiks. No ale skoro wspomniałem o tych kłótniach, o tą postać, no to trzeba jeszcze przedstawić, jak to wyglądało z punktu widzenia innych twórców, czyli Steve'a Ditko, trzeciego filaru Marvela w początkowej historii istnienia tego wydawnictwa. który po jakimś czasie w wywiadzie stwierdził, że on tak naprawdę dostał tylko nazwę nowego superbohatera od Stana Lee, a resztę to on stworzył. Łącznie chyba ze scenariuszem, z tego co pamiętam. Czy mu pomagał jeszcze kolega po fachu, z którym dzielił studio? A z kolei Jack Kirby, który był zaangażowany w ten komiks rzeczywiście, więc to nie jest żaden wymysł. Nie twierdzę, że Ditko wymyśla, ale no, różnie to bywa w tego typu sytuacjach. Ja nie wierzę żadnemu z nich, w sensie. Gdzieś tam podejrzewam, że pewne elementy tej historii są wspólne i myślę, że gdzieś tam, nie lubię tego określenia, ale prawda leży po środku w tym wypadku. Mimo tego, że Steve Ditko rzeczywiście początkowo był ze Spider-Manem ściśle związany i on przez pewien czas ten komiks sam prowadził, on sam pisał scenariusze też w pewnym momencie. No ale Jack Kirby był poproszony przez Stana Lee, żeby ten komiks rysować. Narysował kilka stron i Stanowi Lee nie spodobało się to, jak wygląda Spider-Man, ponieważ według niego był za bardzo heroiczny, za bardzo przypominał tych dorosłych superbohaterów i stwierdził, że Inker, którym był Steve Ditko, przejmie rolę rysownika. Chociaż ciekawa rzecz jest taka, że tą ikoniczną okładkę narysował Jack Kirby, a nie Steve Ditko, ponieważ okładka Steve'a Ditko Lee się nie spodobała. No i Jack Kirby stwierdził, że tak naprawdę to on jest twórcą Spider-Mana, ponieważ w latach 50., pracując dla DC chyba, z Joe Simonem, twórcą Kapitana Ameryki, stworzyli postać, która nazywała się, na początku miała się nazywać właśnie Spider-Man rzekomo, później zmienili na Silver Spider, a finalnie stwierdzili, że będzie się nazywała ta postać Fly. I to chyba była postać, która albo nie zadebiutowała nigdy, albo szybko dość swoją przygodę z komiksem skończyła i została skasowana. Wydaje mi się, że ta postać nie zadebiutowała i dlatego Kirby zdecydował się według jego wersji wykorzystać ją ponownie kilka lat później. No i tak to wygląda, nie? Cała trójka... Ja nie wiem, czy przypadkiem nie było później jakichś sporów prawnych na temat tego, kto jest twórcą Spider-Mana. Generalnie wydaje mi się, że uważa się za twórców Lee i Ditko, a Jack Kirby raczej nie jest wspominany wśród twórców rzeczywistych, mimo tego, że coś się od siebie włożył. No więc tak wyglądała burzliwa geneza, chyba najbardziej rozbudowana geneza, taka zakulisowa postaci Marvela, bo do tej pory chyba nie mieliśmy tak rozbudowanych kontekstów prowadzących do komiksu.
No i wspominam sobie.
I jeszcze jedna ciekawostka. Nie wiem dlaczego, ale Steve Ditko uznał, że kolorami kostiumu Spider-Mana powinny być fioletowy i pomarańczowy, a nie czerwony i niebieski, tak jak w końcu się to stało.
O Jezu, jakby to okropnie wyglądało.
No paskudnie. Ale tak, Steve Ditko, to co mówi, można brać w nawias, można mu wierzyć na słowo, ale on jest twórcą przede wszystkim wyglądu Spider-Mana, więc tego mu zabrać nie można. Rzeczywiście on stworzył ten kostium od początku do końca. Propozycje Kirby'ego były dość anachroniczne w porównaniu z tym, jak wyglądał Spider-Man. I Steve Ditko też wziął sobie do serca to, czego chciał Stan Lee, czyli żeby stworzyć tą postać bardziej uniwersalną, zdecydował się, co jest dość niespotykane w tamtym czasie, zasłonić całą twarz postaci. Zazwyczaj tego nie było. Były raczej maski takie do połowy twarzy albo takie maski tak zwane domino, czyli zasłaniające tylko oczy. Tutaj twarz jest całkowicie zakryta i Spider-Man przez to prezentował się dość wyjątkowo na tle innych superbohaterów. No i ta okładka, która, nie wiem, znałaś tę okładkę, znałaś ten rysunek przed sięgnięciem po ten numer?
Nie.
To jest jedna z najbardziej w ogóle znanych okładek na świecie, tak mi się wydaje. Ja jak myślę sobie o okładkach superbohaterskich komiksów, no to mam przed oczami Amazing Fantasy 15 i mam przed oczami Action Comics 1, czyli debiut Supermana, na którym Superman rzuca samochodem. I to są chyba dwie najbardziej ikoniczne okładki. Jak to wcześniej, w poprzednim odcinku powiedziałem, okładka nie ma nic wspólnego z historią zaprezentowaną w tym numerze, ale co ciekawe jest na tyle ikoniczna, że po jakichś kilkudziesięciu latach doczekała się rozwinięcia w postaci komiksu, który opowiadał, kim jest ten człowiek, którego Spider-Man ma pod pachą, i co się wydarzyło, więc to jest dość śmieszne, że przez to, że ktoś tam kiedyś narysował jakąś okładkę, która stała się bardzo popularna, później do tej okładki dopisano historię.
No fajne odcinanie kuponów, no.
Bardziej chyba fanserwis, nie wiem. Przejdźmy do treści tego komiksu. Chcesz tradycyjnie pełnić rolę streszczaczki?
No w zasadzie każdy, kto oglądał stare Spider-Many, to zna dokładnie tę historię, bo to jest to dokładnie to origin story, tak? Mamy Petera Parkera, który jest molem książkowym, jest gnębiony przez innych uczniów w szkole. No jest nerdem, mieszka z ciocią i wujkiem i tutaj, no ciocia stanowczo nie wygląda jak Marisa Tomei.
Oni wyglądają taka... oboje, jak mieliby za chwilę umrzeć.
Tak, dokładnie. To jest taka cioteczka, no i tak jak ta od Tobiego Maguire'a. No i on tam sobie mieszkają, no i w ogóle, ale to muszę przyznać, to chyba był pierwszy przypadek, kiedy czytając tutaj komiksy, zapałałam taką autentyczną sympatią do postaci, w sensie tak mi się zrobiło cieplutko na serduszku i naprawdę zrobiło mi się przykro, jak ten bym umarł. Tak naprawdę, a... Więc, bo te rysunki są, oni wyglądają, oni są takimi poczciwinami, no. No i tam wychowują tego Petera, ale Peter, on... Właśnie, bo w filmach to była wycieczka szkolna, tutaj on po prostu poszedł na jakąś... Co to był, jakiś event, tak? W laboratorium.
Tak, na jakieś wydarzenie stylu. Naukowe.
Dokładnie.
On spróbował zaprosić swoich kolegów, ale oni w ogóle nie byli zainteresowani takimi pierdołami.
Znaczy, no, wiesz, swoich kolegów, znaczy... ludzi ze szkoły, tak, no bo on nie miał kolegów.
Tak, kolegów w sensie takim, powiedzmy, definicja słownikowa teraz padła, kolegi, czyli znajomego z pracy, czy tam ze szkoły.
To powinno być znajomi. Kolega znajomy to już jest chyba co innego.
No, nieważne.
Kolega to jest osoba, z którą faktycznie się kolegujesz, ty jesteś moim kolegą. Tak, a to nie, więc porównaj sobie naszą relację i ich relację. Mniejsza o to, no ogólnie ziomki ze szkoły, którzy go gnębili. Ja i tak ogólnie rzecz biorąc podziwiam Petera za to, ile razy w tak krótkim czasie tego komiksu on próbował jednak nawiązać jakieś relacje z tymi ludźmi. Bo zazwyczaj właśnie w komiksach, w filmach czy w książkach, jak się przedstawia takiego właśnie outsidera, który jest gnębiony przez innych uczniów, no to on totalnie trzyma się z boku, nawet nie potrzebuje się do nich odzywać. Bo wie, jak to się skończy. A ten Peter, to nie wiem, czy to był masochizm, czy jeszcze złudna nadzieja, że go jednak polubią.
No ale też pod koniec już się trochę wkurwił i powiedział, że ja wam jeszcze wszystkim pokażę.
Tak,
bo... Co zresztą później w kolejnych numerach faktycznie było wcielone w życie.
On tam nawet, tak jakby mówi, że wujek i ciocia to były jedyne osoby, które były kiedykolwiek dla niego miłe, a reszcie to on jeszcze pokaże, więc to było fajnie podkreślone to, jak mu trochę odbiło z tymi supermocami, co jest bardzo... Realistyczne, no bo to był gówniarz, to był nastolatek, który nagle ma supermoce i wszyscy piszą o nim w gazetach.
No i to też nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku, odpowiadając na pytanie jednego z naszych fanów.
To znaczy?
No ty odpowiedziałaś, jaką supermoc byś chciała, po czym dodałaś, że nie chciałabyś jej mieć na wyłączność, na długo.
Dobra.
Bo...
Dobra.
No.
Nie, bo chodzi o to, że tak jak powiedzieć w poprzednim odcinku, więc ja automatycznie pomyślałam o tym takim, tym, w którym było dużo tych pytań, przez to, że nagrywamy jeden za drugim, to... Zlało mi się.
Tak.
No tak, dokładnie to chodzi. No, kontynuując, to Peter właśnie poszedł na to wydarzenie, ugryzł go radioaktywny pająk, wyszedł i to jest w ogóle bardzo zabawne, że tutaj nie ma takiej sytuacji jak zawieźmy go do szpitala, bo ugryzł go kurna pająk, więc może być jadowity, tak? On może umrzeć. Nie, on sobie po prostu wyszedł, no i okazało się, że ma tę supermoc.
Znaczy, mnie też bawi to, że nie zabezpieczono tej maszyny, którą testowano i ten pająk sobie w te promienie po prostu tak się spuścił z sufitu.
To już w ogóle...
I akurat w momencie, kiedy...
Tak, to już... I że... Ale przede wszystkim to, że ten Peter, no każdy by zaczął się drzeć od razu, ugryzł mnie pająk. A on po prostu sobie wyszedł. To jest strasznie nierealistyczny w ogóle jestem.
Bo zaczęło mu się w głowie kręcić.
Ale no dobra, no ale co, tak jakby ten sam moment, w którym gryzie cię pająk. Wielki pająk, w którym wiesz, że jesteś w laboratorium, więc prawdopodobnie ma nastrzykiwane 50 tysięcy różnych niebezpiecznych substancji. No halo!
Nie no, jakby tak, to uproszczenie jest tutaj faktycznie takie...
Znaczy nie, w ogóle później, ale później jest jeszcze lepszy, który ma, to po prostu ręce mi opadły, ale to do tego dojdziemy. No i tutaj dokładnie tak jak w filmie z Tobie Maguire'em, on zaczął sobie zarabiać nawet pieniądze na tym, tak, poszedł na tą...
No ale zanim to się stało, odkrył swoje moce przez przypadek tak naprawdę.
Tak, no odkrył te moce, ale stwierdziłam, że chyba nie muszę kurna teraz wymieniać mocy Petera Parkera, bo wszyscy wiedzą jakie są.
Tak, ale moment, w ale którym uciekł scena... przed samochodem i wskoczył odruchowo na ścianę, przyklejając się do niej, też jest dość ikoniczna.
No i przede wszystkim ta scena automatycznie... Ja tutaj właśnie zauważyłam, że trochę mi się mieszają te filmy ze Spidey'ami, ale jestem przekonana, że właśnie taka scena, jak on w ten sposób testuje te moce, że właśnie tak chodzi po tych ścianach i takie w ogóle what the fuck, tu się przykleja i tak dalej, to było już akurat u Tobiego Maguire'a, nie u Andrew Garfielda, nie u Tobiego Maguire'a.
Tobey Maguire też miał coś podobnego, ale chyba u Andy'ego Garfielda, to Andrew Garfielda było bardziej rozbudowane, w sensie...
Tak, i wyeksponowane. Mhm. No tutaj też jest ta różnica, że w przeciwieństwie do to biegło, to Tobeya, ja nigdy nie wiem jak to się
to
nazywa.
Do Maguire'a.
Pana Maguire'a. No to faktycznie komiksowy Spidey, tak samo jak Andrew i Tom, musiał sobie sam stworzyć tą sieć. On tutaj nawet tłumaczy, że tam z cementu to zrobił, z czegoś tam i tak dalej, z jakichś różnych włókien. No a Toby przecież się wyróżniał tym, że u niego to, jego organizm to produkował, co zresztą jest właśnie fajnie wspomniane w No Way Home.
Tak, tym się różnił ten Spider-Man i tym zaskarbił sobie trochę hejtu ze strony komiksozjebów.
Tak, to pamiętam właśnie. No, poszedł zarabiać te pieniążki, tłukąc się z osiłkami. To fakt, całkiem mądre rozwiązanie, całkiem cwane, muszę przyznać, bardzo nie fair, tak? Nie w stylu superbohaterów, no ale no trudno, trzeba sobie jakoś radzić w życiu.
No wykorzystał po prostu nowe swoje zdolności.
No ale no tak w niefajny sposób, tak, no bo to nie jest fair. To jest automatycznie, to tak jakbyś na sterydach brał udział w olimpiadzie, no sorry.
Odwieczny problem właśnie w superbohaterskim świecie, czy superbohaterowie, a raczej osoby, które mają supermoce, mogą brać, szczególnie takie jak na przykład mutanci, którzy rodzą się z tymi mocami, czy mogą brać udział w zawodach sportowych, ponieważ...
Ale no właśnie, to Tom, Spider-Man Toma Hollanda o tym mówi w Civil War, jak jest jego pierwsza rozmowa z Tonym Starkiem. Tylko ja nie pamiętam, co on tam lubił ćwiczyć, czy co on tam lubił robić, tak? No ale coś ze sportem związanego. I on powiedział, że on nie może już tego robić, bo to byłoby nie fair.
Są tacy, którzy uznają to za swoją wrodzoną znaczy w przypadku mutantów, no to jest zasadne, wrodzoną zdolność i tak samo jak, nie wiem, ktoś się rodzi wysoki, więc ma predyspozycję do bycia koszykarzem czy siatkarzem, no to też można powiedzieć, że to jest nie fair, ponieważ...
No to faktycznie z tymi mutantami to faktycznie muszę przyznać, że to jest ciekawy temat, tak? Że na ile można to uznać za ich wrodzone umiejętności i właśnie porównywać do tego, że on, nie wiem, Leo Messi ma talent piłkarski przekraczający ludzkie jakieś tam zdolności. Nienaturalny talent. Czy, nie wiem, Michael Jordan, który był bardzo wysoki, tak?
No tak, ale faktycznie... W przypadku Spidermana rzeczywiście jest to trochę oszukiwanie i granie na kodach.
Tak, no bo on to dostał w pewnym momencie. On się z tym urodził. No ale z tymi mutantami, no to też sorry, no ale jak masz Wolverina, to też to musi być fair fight, tak? To musi być, dajmy na to, jakbym, nie wiem, bokserem nagle chciał zostać. To musi być równa walka, więc napierniczaj się z kimś, kto jest równie silny jak ty. Albo przynajmniej ma takie zdolności, które są w stanie zrównoważyć tą twoją siłę.
No Logan miał taki epizod, że walczył w klatkach, więc...
No to mi bardzo pasuje w ogóle do Logana, dlatego zresztą to jego wspomniałam. Faktem ja dużo widziałam tych wszystkich, wiesz, seriali pokrów pamiętników wampirów, kurna, jakichś Teen Wolfów i tak dalej. I właśnie to mnie wkurzało, że Stefan Salvatore, którego kocham całym serduszkiem, uważam, że jest mężczyzną idealnym, prawie idealnym, bezsennym mordercą, ale tylko jak mu odbijam już o to. No to też mi trochę nie pasowało do osobowości Stefana, który właśnie był takim poczciwiną, a nagle no wstąpił do drużyny La Crosa. I stary, no to założenia jest nie fair, bo ty jesteś wampirem. Halo, masz nadludzkie zdolności. No, ale no wracając do tematu, i on sobie tam dorabiał, no i tam była cała ta akcja z tym złodziejem, który uciekał i on go nie zatrzymał i tu mi kurna brakowało. Tego tekstu, który to jest jeden z moich ulubionych tekstów z filmów, naprawdę. I missed the part where that's my problem. To jest tak wspaniały tekst, go tak często używam, nawet nie odlapiam swoją własną wersję. Jak ktoś mi coś opowiadał, tak mi gadał, a ja tak patrzyłam tylko i tak, skąd pomysł, że mnie to obchodzi?
Ale tutaj jest troszeczkę zmiana względem tego, co było w filmach. Nawet względem tego, co było w dość wiernej adaptacji, jaką jest kreskówka z Fox Kids, ponieważ od tego czasu, kiedy Spider-Man stwierdził, że zostanie tym pajacem, bo w sumie występował w telewizji też i na tym najwięcej kasy zarabiał, na występowaniu w jakichś jakich talk showach i prezentowaniu swoich mocy, do momentu spotkania tego gościa, którego postanowił nie łapać, minęło trochę czasu. I w przeciwieństwie do tego, co było w filmie, i co wydaje mi się, że też w przeciwieństwie do tego, co było w kreskówce, tam w filmie było tak, że Spider-Man nie dostał wypłaty, tak?
Tak, no zresztą, no bo ten tekst I miss the part where that's my problem, no on jest skojarzony ze Spidey'em, no bo Tommy Maguire no dostarczył ten tekst w fenomenalny sposób. W ogóle ja go bardzo lubiłam, jako miał ten bully vibe. Bo naprawdę potrafił być wrednym fiutem, tak samo zresztą jak Harry Potter. Harry potrafił być gorszy dla Malfoya niż Malfoy dla Harry'ego, tylko że tak jakby...
Tak, ale dokładnie to samo Spider-Man robi w późniejszych komiksach, jest takim samym skurwysynkiem i tak samo wykorzystuje często swoje moce do...
...że to nie był tekst wyjściowo jego, to tak jakby Najpierw tak. powiedział ten facet to do niego. I miss the part, mm-hmm. that's my problem, tak? No i on się wkurzył i wyszedł, no i za chwilę tam ktoś go okradł. I on dlatego, tak jakby on chciał zrobić na złość, zemścić tak? Się. Zemścić się.
Skoro ty mi nie zapłaciłeś, to ja nie będę ci pomagał i nie...
Dokładnie,
ty
tak
też
samo
nie
w wersji z Andrew Garfieldem to chyba było, nie pamiętam dokładnie, ale ogólnie, że ten chyba kierownik sklepu był dla niego strasznie niemiły. Coś w tym stylu i po prostu przyszedł ktoś, żeby okraść ten sklep, to on stwierdziła jebać, tak? Co ja ci będę pomagał, jak jesteś fiutem. No a tutaj,
tak, a tutaj jest po prostu sytuacja.
Tutaj Spider-Man totalnie jest fiutem, który powinien zareagować, a tego nie zrobił.
Tak, i to jest moim zdaniem mocniejsze trochę.
No, ale nie jest tak zabawne mówiące. Jak I miss the part where that's my problem, sorry.
Ja wiem, to prawda i nie jest tak przewrotne też przy okazji. Ale jest przewrotne, jeśli chodzi o zakończenie tego komiksu. No ale jakby faktycznie widzimy przemianę głównego bohatera, który od egoistycznego kolesia, który wykorzystuje moce po to, żeby zarabiać pieniądze, a nie po to, żeby ratować ludzi.
Ale Toby też to robił, więc tak jakby okej, oni to zmodyfikowali, ale ten wydźwięk wciąż pozostał. Także ja mi się...
Trochę złagodzili. Bardzo...
No, nie wiem, ja nie odnoszę takiego. Znaczy, okej, tutaj to jest po prostu tak, no tu jest trochę to takie mocniejsze, ale tutaj właśnie jest na zasadzie takiego wyłożenia łopatą. Więc tam tego filmowego trochę bardziej zniuansowali, więc dla mnie to na plus.
Znaczy, do mnie bardziej przemawia taka sytuacja, bo tutaj faktycznie pokazują go od jeszcze gorszej strony. No bo jesteś w stanie
tak,
zrozumieć,
no,
że ktoś nie chce ci wypłacić kasy,
słuchaj, ja na miejscu,
więc ty się mścisz.
Tak, szczerze powiedziawszy, na miejscu Petera w tej sytuacji miałem dokładnie to samo. I powiedziałabym dokładnie tak samo. Zwłaszcza, że to nie jest tak, że ten koleś mu kurna wbił nóż w plecy, tak? On po prostu ukradł mu pieniądze, które się należały Peterowi tak naprawdę. Więc...
Nie no, tak, w filmach tak. Tutaj to jest kompletnie przypadkowy koleś, który po prostu biegnie i Spider-Man stwierdza, że nie będzie go zatrzymywał.
No i czysta ludzka przyzwoitość nakazywałaby go spróbować zatrzymać, a on go po prostu totalnie olał. To już nawet nie chodzi o to, że on ma supermoce, tak? Więc z założenia powinien to robić, no bo tak jak to tłumaczył Peter w Civil War. Ale tak jakby nawet człowiek...
Mógłby mu nogę podłożyć nawet.
Tak, nawet człowiek nieuzdolniony z założenia powinien w takiej sytuacji zareagować. No i a tutaj faktycznie w przeciwieństwie do filmów mija też trochę czasu.
Tak,
że
tak.
W filmach to była dokładnie ta sama noc, że ten koleś wybiegł i praktycznie od razu nadział się na wujka Bena. Tutaj minął jakiś czas, no i Peter wracał do domu, okazało się, że no policja stoi pod domem i tutaj uwielbiam cały ten motyw, jak tak jakby po pierwsze ta policja od razu ukawa na ławę do 15-letniego dzieciaka, tak? I tu się zamiast, wiesz, nie wiem, że o, zdarzyła się tragedia, może usiądziesz i tak dalej, zawołamy twoją ciocię na przykład, to nie, ty zła, twój wujek został zamordowany.
Został a ciocia tak podkreślone.
A ciocia są sąsiadki w ogóle. I jeszcze co najlepsze, że i nagle właśnie Peter, że on wychodzi że i tak dalej, że kto to był, kto to zrobił i ten policjant sprzedaje mu wszystko, co wiedzą na ten temat.
Jeszcze, gdzie jest?
Jakby tak jeszcze brakowało, żeby mu współrzędne podać i zapytać, czy może go podwieźć.
No to były lata 60, to były prostsze czasy po prostu.
Ale to było tak głupie, że po prostu aż mi ręce opadły. No i Peter tam leci, tłucze tego kolesia, co? No okazuje się, że to jest dokładnie ten sam złodziejaszek i tu właśnie karma wraca w pięknej okazałości. No ale w przeciwieństwie do przynajmniej wersji Tobey Maguire'a, nie pamiętam jak było z Andrew Garfieldem, ale chyba było tak samo, że i jeden i drugi próbowali zajebać tego kolesia. A tutaj on po prostu go oddał w ręce policji, tak? A jednak, o ile dobrze pamiętam te filmowe wersje, to tutaj jednak takie ostrzejsze emocje weszły.
No tak, ale tutaj też nie mogli chyba za bardzo sobie na to pozwolić z powodu po pierwsze kodeksu komiksowego, który chyba zabraniał tego typu przedstawień, jeśli chodzi o... Zabijać mogli chyba tylko definitywnie źli bohaterowie. Okay. A jeżeli ktoś jest głównym bohaterem, to chyba nie mógł... Nie pamiętam dokładnie. A poza tym chcieli jednak, żeby to był super bohater w przyszłości, więc nie mogli sobie pozwolić na to, że będzie mordercą, no bo jakby... Tego typu sytuacje się nie zdarzały do lat 70. Więc prawdopodobnie z tego powodu. A poza tym no te komiksy były trochę jak bajki. No takie. Nikt tam się nie zagłębiał w portret psychologiczny postaci, tylko raczej robił to na zasadzie... Mamy 14 stron na opowiedzenie historii i szybko, szybko, pyk, pyk, pyk. Zresztą w ogóle ten komiks jest bardzo skrótowy taki. Wszystko jest tutaj podane w skrótowy sposób.
To fakt, pułapka trochę lecą.
Zwięzły.
Na przykład nie mamy w ogóle żadnej sceny z Peterem i ciocią po śmierci wujka Bena. Tego mi zabrakło.
Nie ma tego, to prawda. No ale w każdym razie łapie tego przestępcę, oddaje go w ręce policji. I tu jest kolejna zmiana względem tego, co było w filmach. Te pamiętne słowa o odpowiedzialności nie padają z ust wujka Bena, tylko tak naprawdę z ust Stana Lee, które bo
tak, pojawiają się w... Tak, takiego narratora. Poza tym tu zwróciłam uwagę, że... Bo, no mówię, ja nie czytałam nigdy wcześniej komiksów ze Spider-Manem, ja Spidera znałam tylko z filmów. Ja podczas seansu No Way Home zwróciłam uwagę na to, że słowa wypowiedziane przez ciocię May odbiegają od tych, które były wcześniej, a tu się nagle okazuje, jak dotarło do mnie czytając ten komiks, że to jej wersja właśnie była zgodna z komiksem. Bo wcześniej, tak, w tych obu tam ten wujek mówił, że with great power comes great responsibility, a ciocia May powiedziała, że with great power must always comes great responsibility. I dokładnie tak jest w komiksie.
Ale to też z tego powodu, że te słowa, które były wykorzystane w filmie, padały wielokrotnie w komiksach później, bo to było motto Spidermana, które on sobie na podstawie tej tragedii, która go spotkała, sam ukuł. I on sam sobie to powtarzał właśnie w tej formie z filmu.
Okej, ale podoba mi się, że w No Way Home wykorzystali akurat to. Mhm.
Zauważyłaś, jakie oczy ma Spiderman, jak dowiaduje się, kto jest zabójcą jego wujka?
Nie, nie zwróciłam uwagi.
Że aż mu źrenice na masce wyszły?
Nie, nie zwróciłam uwagi.
To jest śmieszne dość. I śmieszne jest też to, że początkowo ten strój zakładał, że maska Spidermana z kapturem, a nie osobną częścią stroju.
Proszę.
No ale pojawiły się na przykład te pajęczynki pod pachami, które dopiero Spiderman Toma Hollanda wprowadził do świata filmowego.
A to faktycznie.
I Spiderman przez długi czas te pajęczynki miał i kilkukrotnie do nich powracał. No i też ten kostium trochę wygląda inaczej niż ten taki klasyczny, powiedzmy, kostium Spidermana, bo jest bardziej czarno-czerwony niż czerwono-niebieski, bo ten niebieski jest tak ciemny, że często jest rysowany tak, jakby byłby czarny, nie? Ale jak już przy rysunkach jesteśmy, to też warto zwrócić uwagę na to, czy widzisz różnicę pomiędzy stylami Jacka Kirby'ego i Steve'a Ditko?
Nie przyglądałam się tak bardzo. Człowieku, daj mi spokój.
Prawdopodobnie to, o czym mówił Stan Lee, mówiąc Jackowi Kirby'emu, żeby se poszedł od tej postaci, przekazując ją Ditko, wynikało z tego, że Steve Ditko rysował w bardziej delikatny sposób. Te postacie są takie trochę chuderlawe, takie mają nogi jak patyki, łapy takie same, więc bardziej dopasuje do nastolatka, 15-latka, bo tyle lat miał komiksowy Spider-Man, jak został Spider-Manem, niż te kloce, z których słynął Kirby, bo Kirby rysował w taki dość dosadny sposób. To jest w sumie dobra to była decyzja, bo o wiele bardziej to pasuje po prostu do charakteru tej postaci. Ditko oprócz Spider-Mana zasłynął też ze stworzenia Doktora Strange'a, więc on jest twórcą głównie tych dwóch postaci Marvela. I trzeba też... Ja mówiłem wcześniej o tej skrótowości. Z jednej strony faktycznie można to traktować jako wadę, bo narracyjnie ten komiks jest taką krótką historyjką. Cichutko, Bierka. Ale z drugiej strony Ditko w tej jednej historyjce zawarł esencję Spidermana i to jest zajebiste. Dlatego ten komiks jest tak ważny dla całej historii Marvela, dla w ogóle komiksów superbohaterskich, bo tu jest wszystko powiedziane. Masz na jednej stronie wyciągnięte to, co najważniejsze w Peterze Parkerze, czyli ten moment, kiedy poznajemy jego wujków, nauczycieli i jego życie szkolne. To jest cały Peter Parker, przez lata tak Peter Parker funkcjonował i taki właśnie był i na podstawie tej jednej strony twórcy filmowi mogli stworzyć postać Spidermana filmowego i to jest niesamowite i to jest zajebiste. No i w ogóle no, cała ta historia jest moim zdaniem bardzo mitologiczna w swojej budowie, bo jest zwarta, mówi na jakiś konkretny temat i ma konkretny morał. I to faktycznie do tej pory działa.
No i jest też poruszająca, w sensie naprawdę tak, dla mnie jest poruszające to, że żyjesz z tą świadomością, że pośrednio doprowadziłeś do śmierci z bliskiej ci osoby, tak? To jest śmierć tego wujka jest sama w sobie olbrzymią tragedią, ale jeszcze ta świadomość taka, że wystarczyłoby, żeby on wtedy tego kolesia zatrzymał, tak? I ten wujek wciąż by żył. No to jest straszna trauma.
No i to są elementy trochę takiej greckiej tragedii, że jakby twoja wina jest, że żyjesz w biedzie, bo sam sobie ją na łeb ściągnąłeś. Po części, a po części też nie, bo jakby to, że go ugryzł ten pająk, było tym zrządzeniem losu. Więc to taka kara, kurwa, od bogów jakby za to, że nie wykorzystał swoich mocy. I to jest chyba siła Spidermana i siła tego numeru. To jest jedna z nielicznych genez, którą do tej pory można czytać i naprawdę to do ciebie trafia. Porównaj sobie to z Thorem i z debiutem Thora.
No.
Nawet z Hulkiem. Mimo tego, że on też tam bazuje gdzieś na jakichś takich motywach mitologicznych.
A to jednak Hulk mi się chyba bardziej podobał debiut.
Niż Spider-Man?
Tak.
To ciekawe. No dla mnie Spider-Man jest naprawdę czymś...
Czy wiesz, może to jest kwestia taka, że wiesz, tam to była dla mnie zupełna nowość, a tutaj no to jak po... Wiesz, o ta sama historia, którą słyszałam już 4 razy, tylko że w innej formie.
No tak, no, to też świadczy o tym, jak bardzo mitologiczna jest ta historia, bo praktycznie każdy kolejny film czy serial o Spider-Manie ją wykorzystuje. W przypadku innych superbohaterów albo jest to, jak w przypadku Hulka, pomijane, albo modyfikowane, jak w przypadku innych superbohaterów MCU. No, prawda jest taka, że my nie widzieliśmy w sumie genezy Spider-Mana w MCU, więc to jest dość interesujące.
No bo stwierdzili, że kurna... Nie, bo oni po prostu stwierdzili, że ile można
wchylać, to samo.
No ale to dobrze,
no bo mi się to podobało na przykład, że nie traciliśmy pierwszej części nowego Spidermana na to, żeby pokazać to, co wszyscy prawdopodobnie znają.
No ja jeszcze zanim obejrzałam jakiegokolwiek Spidermana, to ja znałam tą historię, no wiedziałam, kim jest wujek Ben. To też o czymś świadczy, tak. Nie? Że tak jakby ja totalnie się nie znam ani na komiksach, ani na kinie superbohaterskim. Jedyne superhero, jakie widziałam, no to ta X-Menów kreskówka z lat 90. i Hulk z Ericiem Baną i to w sumie to było na tyle, a znałam genezę Spidermana.
No mi też się wydaje, że ja się urodziłem z wiedzą na temat Spidermana, tak. Już wrodzoną. Że ja nie pamiętam momentu, kiedy ja się dowiaduję, że taka postać istnieje, jak wyglądały jej początki.
Dokładnie.
Wieruń, jak krótko.
Tak samo, ja mam tak samo z, nie wiem, z Titanikiem, że ja nie pamiętam momentu w moim życiu, kiedy ja jeszcze nie widziałam tego Titanika. Ja nie pamiętam tego momentu, kiedy ja go oglądałam po raz pierwszy. Ja pamiętam wszystkim, jak pierwszy raz oglądałam którąkolwiek część Pottera, jak pierwszy raz byłam tak świadomie w kinie, tak? Ale, bo na Shreku wtedy byłam. Ale nie pamiętam pierwszego seansu Titanika. Ja mam, wychodzę z założenia, że ja tak jakby podczas porodu chyba, albo nawet w łonie matki już sobie tam oglądałam tego DiCaprio na... topiącego się, czy tam zamarzającego.
To chyba jeszcze nie istniał, czy istniał?
Nie istniał, cicho.
No właśnie.
Ale no ja mam takie poczucie, jakby już wtedy istniał, że ja tak jakby się już urodziłam i ja już kochałam młodego Leo DiCaprio.
No więc no to świadczy o tym, że przynajmniej w przypadku Spidermana, bo ja akurat z Titanikiem tak nie mam, ale rozumiem, że tak może być coś inny. No, w przypadku Spidermana świadczy to o tym, że ma to cechy współczesnego mitu i z tego powodu też Spiderman tak bardzo działa. No i to, o czym mówiłem wcześniej, czyli że faktycznie Spiderman no, jest postacią, z którą możesz się utożsamić bardziej niż z Tonym Starkiem na przykład. Bo jest o wiele mniej miliarderów niż zachłócanych...
Którzy mają IQ. Jakie ma IQ?
Nie mam pojęcia.
Ciekawa.
Ale jest jednym z mądrzejszych... ludzi na świecie, chociaż no, góruje nad nim wiele innych postaci. Z Reedem Richardsem na czele.
180... to różnie, bo jedna strona mówi 186, inna 270. Ale tutaj wiele mówi, że faktycznie ma ponad 200. Gdzie od 140
no,
może
no jest niewątpliwie geniuszem. Zresztą Spider-Man też jest geniuszem. Oczywiście tego w tym numerze nie widać, ale chociażby może świadczyć, że tak jest to.
Znaczy, jest, że on się fascynuje tą fizyką i tak dalej, że jest ogólnie bardzo inteligentnym dzieciakiem, a tu jakieś 186. No ogólnie, zgódźmy się co do jednego. Tony Stark jest ponadprzeciętnie inteligentną osobą, no. Tylko wiesz, Stark też jest starszy, więc on zdąży już swoje osiągnąć i wykorzystać tą swoją inteligencję. No, Spidey jest dopiero dzieciakiem. No faktem, no wiele łatwiej jest się z nim utożsamiać niż z Tonym Starkiem, zwłaszcza, że no, nie oszukujmy się, zwłaszcza w tamtych czasach obstawiam, że jednak głównym targetem komiksów były osoby bardziej zbliżone wiekiem do Petera niż do Tonego Starka.
Tak, zdecydowanie. I z tego też powodu właśnie zdecydowano się na tego typu rozwiązanie, żeby dotrzeć bardziej do tych dzieciaków, które komiksy czytają. Chociaż to nie były tylko dzieciaki, bo różni ludzie czytali komiksy Marvela.
Nie, no to oczywiście, że tak. No, ja nie chcę tu totalnie generalizować, dlatego powiedziałam...
Nie, no tak, jasne. Wiem,
no, miałam na myśli, że tak jakby no, target najwięcej osób czytających to, no to są właśnie ten przedział, nie wiem, 12-30.
To trochę tak jak z filmami Marvela teraz, no. Nie mogą sobie pozwolić na niektóre rzeczy, bo wiedzą, jaki mają target. Wiedzą,
dokładnie.
Że więcej sprzedadzą biletów, jeśli będzie trafiał film do większej ilości osób. No, ale poza tym, że ta geneza, która jest ikoniczna, że pada to motto, że pojawiają się takie rzeczy jak wyrzutnie sieci, kostium, który praktycznie przez lata się nie zmienił, a jeśli się zmienił, to tylko kosmetycznie. No to też są postacie, które w tle tutaj co prawda funkcjonują, ale funkcjonują i debiutują. Oczywiście ciocia...
A właśnie, wujek, nie było Mary Jane.
Mary Jane pojawiła się o wiele, wiele później. Pierwszą miłością Petera Parkera była obecna tutaj Liz Allan, która zresztą pojawiła się też w filmach. Później była
Kiedy?
Betty Brandt, która też pojawiła się w filmach.
Czekaj,
no,
ta
jak
Liz...
się nazywała? Córka Vulture'a.
A ta druga, to mówiłeś, że jak się nazywała?
Betty Brandt. To była ta laska, która była dziewczyną Neda.
A to nie jest ta blondyna?
W filmach blondyna, w komiksach miała ciemne włosy.
Ned miał dziewczynę?
W drugiej części.
Serio?
No, wakacyjny romans, znaczy wycieczkowy. Rozstali się po powrocie do domu.
W sensie taka blondynka, co w trzy... Co... A, co ona zrobiła tą prezentację, w której tam było, I will always
tak,
love
tak,
you,
tak,
Tony
tak,
Stark
tak.
i tak dalej, okej. Okay.
Tak, i ona nie chodziła do szkoły w komiksach z Peterem, tylko była asystentką Jamesona w Daily Bugle, kiedy Peter się tam zatrudnił. No i oni mieli... To była tak naprawdę taka prawdziwa pierwsza miłość Petera, bo Liz Allan to była niespełniona miłość. To było kilka randek, które by oczywiście się kończyły przez to, że musiał stać się Spider-Manem i ją zostawić albo w ogóle się nie stawić na tą randkę. A Mary Jane pojawiła się zdecydowanie później, bo najpierw tak naprawdę największą miłością Spider-Mana była Gwen Stacy, która była dość długo dziewczyną Petera i dopiero później zadebiutowała Mary Jane, która niby w tle funkcjonowała przez dłuższy czas, co oczywiście później zostało dopowiedziane, bo w numerze, w którym Peter Parker zdradza swoją tożsamość Mary Jane, no to się okazuje, że Mary Jane podejrzewała, że on jest Spider-Manem, bo wydaje mi się, że ona go widziała właśnie, jak on z tego domu wybiega po śmierci wujka Bena i rusza, żeby tego złoczyńcę złapać, a ona była akurat u swojej cioci, u tej sąsiadki, u której ciocia May była po śmierci Bena. Więc kilka kobiet ważnych w życiu Spider-Mana i nie tylko kobiet, bo w tym komiksie też debiutuje Flash Thompson, który był przez długi czas...
I on też był w tych MCU, nie?
Tak, ale on jest trochę inną postacią. On jest bardziej takim też chujkiem, ale frajerem, a nie tak jak to było w komiksach takim typowym osiłkiem, który po prostu góruje nad Peterem swoją fizycznością. Ten Flash z MCU jest trochę innym typem charakteru. Ale też pojawił się w filmach z Tobey Maguire'em. Wydaje mi się. No, tak, był.
Tak,
był.
Właśnie to nie jest ten, co się MJ z nim spotykała?
Tak, chyba tak, no. Więc to jest stały element mitu Spider-Mana, te postacie, które zostały wprowadzone. I co ciekawe, po latach też zostało dopowiedziane, że jedną z postaci, która pojawia się na tym splash page'u, na tej pierwszej stronie tego komiksu, jest Jessica Jones, która chodziła do szkoły. A może to nie było w tym splash page'u, tylko w którymś kolejnym numerze Spider-Mana. W każdym razie w którymś ze starych komiksów Spider-Mana była postać, która sobie funkcjonowała jako bezimienna koleżanka z klasy i po jakimś czasie, po wielu, wielu latach twórcy stwierdzili, że to była tak naprawdę Jessica Jones, która podkochiwała się w Peterze i chodziła z nim do klasy, a on, żeby było śmieszniej, on nie zwracał kompletnie na nią uwagi, bo ona była taka dość, no nie była taka wspaniała jak Liz Allan, która była szkolną pięknością. Mimo tego, że ten komiks powstał 60 lat temu, on nadal żyje, mimo tego, że jest tam wiele anachronizmów, to on dalej funkcjonuje nie tylko w świadomości czytelników, ale też twórców, którzy po prostu sobie tam coś dopowiadają co jakiś czas. A sama ta historia, sama geneza Spidermana, to wspominałem o tym przy okazji Thora, ale w przypadku Spidermana to jest po prostu kurwa miliard razy powtarzana w komiksach. Przy każdej możliwej okazji. Czasami to jest, temu jest poświęcony cały numer, czasami to jest tylko kilka kadrów, ale to się pojawia kurwa non-stop. Prawdopodobnie do tej pory. Nie wiem, nie jestem na bieżąco ze Spidermanem, więc nie wiem. Ale mogę założyć, że jakieś odwołania przynajmniej są obecne do tej pory. Mimo tego, że każdy zna tą historię. Ale to jest chyba jakiś taki element, który po prostu musi się pojawić w historiach o Spider-Manie. Dlatego ja doceniłem tak bardzo MCU za to, że oni od tego odeszli kompletnie. I to było odważne dość, ale ja to szanowałem mocno.
No kurna, ile można w kółko oglądać to samo?
No ludzie lubią najwidoczniej. Więc tak prezentuje się ten jeden z najważniejszych numerów komiksów Marvela, który wprowadził jedną z najpopularniejszych postaci. Nie bez powodu Spider-Man od razu zdobył ogromną popularność i stał się jednym z czołowych obok Fantastycznej Czwórki bohaterów tego wydawnictwa. Co ciekawe, nie połączyli go nigdy z Avengers, znaczy połączyli go w końcu z Avengersami, ale w tych początkowych latach nie był członkiem Avengers, jednak jakieś takie rozdzielenie pewnych postaci było dość jasne i wyraźne i chciano, żeby jednak one sobie funkcjonowały we własnych zeszytach. Mimo tego, że do spotkań między Avengers i Spider-Manem wielokrotnie dochodziło. Nie wiem, czy coś jeszcze chciałabyś skomentować w jakiś sposób ten wspaniały numer?
Chyba nie.
Nic nie chcesz wspomnieć o Rodzie z Smoka? Ani Grze o Tron?
Nie.
To są chyba jedyne odcinki nasze, w których o tym nie wspominasz.
No cóż, no tak to już jest. Jak jest się psychofanem, moje życie to Gra o Tron. Moje serce jest w Westeros. Ja jestem tutaj tylko fizycznie. Duchem żyję w Westeros.
Po prostu odbieram to na zasadzie takiej, że przytłoczyły cię dwa odcinki nagrywane naraz i dlatego stwierdziłaś, że nie będziemy marnować czasu. Znaczy marnować oczywiście w cudzysłowie.
Czy nie, po prostu to co miałam powiedzieć o Grze o Tron i Rodzie Smoka, to już powiedziałam dzisiaj, tak? Na moment mi nic nie przychodzi do głowy. Także no, spokojnie, następnym razem będzie anegdotka.
Nie możemy się doczekać. Nie możemy też się doczekać waszych komentarzy na temat Spider-Mana, na temat tego numeru. W ogóle to jest ciekawe, że to jest jedyny chyba numer debiutancki, przy omawianiu którego mogłem wykorzystać fizyczną kopię, bo mam reprint tego numeru, ale nie chciało mi się grzebać i nie chciałem szeleścić tu kartkami. Zdjęcie na pewno trafi jako bonus na nasze media społecznościowe, gdzie możecie komentować tą postać, możecie komentować ten komiks i pisać różne inne ciekawe rzeczy, na przykład na temat naszego podcastu. A my się powoli żegnamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku, który prawdopodobnie będzie za tydzień, prawda? Znaczy nie za tydzień, w środę, bo ten odcinek wyjdzie nie zgodnie z naszym harmonogramem. Więc nie za tydzień, wcześniej. Przerwa będzie krótsza, chyba.
No nie zapędzałabym się tak, bo mam bardzo, ale to bardzo napięty harmonogram w najbliższych dniach i możemy złapać obsuwę. Sorki!
Chyba się już nasi słuchacze przyzwyczaili.
W sumie nie przywiązujcie się za bardzo do tych dat.
W każdym razie dzięki za wysłuchanie, dzięki za przeczytanie, to kieruję do ciebie, Natalio, i za podzielenie się swoimi uwagami.
Też nie ma za co. My pleasure.
Do usłyszenia.
Buziaczki, pa pa.
Pa pa.